Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziwicie. Serdecznie Państwa witam w ten środowy wieczór i zapraszam, aby spędzić go wraz z telewizją Trwam, a potem oczywiście z Radiem Maryja w części drugiej Rozmów Niedokończonych. I witam naszych gości. Dzisiaj są z nami sędziowie. Jest pan Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Witamy, panie sędzio, w telewizji Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Michał Lasota, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Witamy, panie sędzio, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panowie, drodzy państwo, temat nasz: sędziowie, a konstytucja. Możemy ją nazwać Biblią sędziów. Chyba ten punkt odniesienia największe, najwyższe prawo, jakie mamy w Polsce, w każdym kraju, jest nim właśnie konstytucja. Czy panowie nie macie wrażenia, że w tym momencie w Polsce żyjemy w takich dwóch systemach prawniczych, prawnych? Mówię herezję, mam tego świadomość dla prawnika, ale mamy sytuację, gdzie pewne rzeczy są nieuznawane, kwestionowane, dotąd wydawałoby się oczywiste. Czy mamy dwa systemy prawne, tak w praktyce, w Polsce dzisiaj? Jakby można było tę sytuację opisać? Tak, takim językiem potocznym, zrozumiałym.
Oczywiście mamy jeden system prawny i trzeba to akcentować z całą mocą. Ten system prawny opiera się na Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku. Ten system prawny jest definiowany przez Trybunał Konstytucyjny zgodnie z zapisami Konstytucji. I kwestia nie dotyczy tego, proszę Ojca i Szanowni Państwo, czy mamy dwa czy więcej systemów prawnych, bo oczywiście system prawny mamy jeden, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, czy orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest kwestionowane, czy nie. W tej chwili ono jest powszechnie kwestionowane, niestety także z wykorzystaniem instytucji, także drogą instytucjonalną. I to prowadzi nie tyle do dualizmu systemów prawnych, co po prostu do łamania prawa. I trzeba sobie to jasno powiedzieć.
Tak, w uzupełnieniu może. Konstytucja bardzo jasno określa charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z konstytucją orzeczenia TK są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą.
Spór jest naturalną rzeczą w państwie, w sądzie tym bardziej oczywiście. I taki autorytet, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, to jest autorytet najwyższy, ostateczne orzeczenie i to jest ten, powinien być tak, ten organ, który spór ucina, rozstrzyga już po wysłuchaniu wszelkich innych możliwości. Tak? Tym powinien być ostatnia instancja, najwyższa, niepodważalna.
Zdecydowanie. To jest oczywiste w świetle zapisów Konstytucji, które dotąd nie budziły żadnych wątpliwości. Natomiast są przeróżne drogi do kwestionowania roli Trybunału Konstytucyjnego. Roli, która jest absolutnie nieodzowna w państwie prawa. Sąd Konstytucyjny jest instytucją nieodzowną. Natomiast w tej chwili podejmowane są wielorakie próby argumentowania stanowisk, niestety o charakterze politycznym, ale również o charakterze orzeczniczym, które prowadzą do negacji wartości pracy Trybunału Konstytucyjnego. Dość powiedzieć o orzeczeniu, które zapadło w Sądzie Najwyższym bodajże 13 grudnia bieżącego roku, w którym Sąd Najwyższy uznał, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie nie jest instytucją będącą gwarantem praworządności w państwie, o jakim mowa w zapisach Konstytucji. Po prostu wprost Sąd Najwyższy zanegował rolę Trybunału Konstytucyjnego w państwie prawa. Niestety.
Ale to oznacza, że Sąd Najwyższy wszedł w tych, do których nie mógł, nie miał prawa, tak? Ponieważ
absolutnie
ma prawa oceniania Sądu Najwyższego.
Dokładnie tak. Nie jest rzeczą Sądu Najwyższego oceniać wagę, doniosłość, ważność, prawomocność, ostateczność orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czy sam byt Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest rola ustrojowa Sądu Najwyższego.
Co więcej, odwrotnie się dzieje, tak? To Trybunał Konstytucyjny ocenia pracę Sądu Najwyższego, a nie to, co się stało.
Trybunał Konstytucyjny nie tyle zasadniczo ocenia pracę Sądu Najwyższego, chociaż kilkakroć to uczynił wówczas, gdy badał tak zwane uchwały o charakterze prawotwórczym Sądu Najwyższego. Na przykład taka słynna uchwała z 23 stycznia 2020 roku, w której to uchwale zanegowano status sędziów powołanych na podstawie przepisów, między innymi na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast nie ma możliwości w świetle zapisów Konstytucji, o których powiedział pan sędzia Lasota, iż orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Nie ma takiej możliwości prawnej, aby w drodze orzeczenia Sądu Najwyższego czy jakiegokolwiek innego sądu negatywnie weryfikować, czy w ogóle w jakikolwiek sposób weryfikować orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. To jest w moim przekonaniu, mówię to jako sędzia, mówię to jako obywatel, jest to w moim przekonaniu oczywiste łamanie prawa. Bardzo szkodliwe w konsekwencjach dla samej istoty demokracji konstytucyjnej.
To trzeba z całą mocą powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny w Rzeczypospolitej Polskiej jest sądem ostatniego słowa.
Tak. Argumentacja idzie tak, tych głosów, które negują jego autorytet i orzecznictwo, że jako taki oczywiście jest, ale nie w tym składzie. Kto jest autorytetem miarodajnym, aby skład tego czy innego organu oceniać? Czy on jest właściwy, prawomocnie wybrany, ma autorytet orzekania definitywnego, czy...
Oczywiście uczynił to sam Trybunał Konstytucyjny, który przesądził tę kwestię w sposób, który nie powinien budzić żadnych wątpliwości, a nade wszystko nie powinien być negowany. Ja w dniu dzisiejszym, oczywiście nie podam nazwiska, ale w dniu dzisiejszym pozwoliłem sobie przypomnieć sobie wypowiedź pewnej pani poseł, obecnie piastującej stanowisko także w Krajowej Radzie Sądownictwa, która w sposób bardzo powiedziałbym dosadny, wręcz przemawiający do wyobraźni, tłumaczyła nie aż tak bardzo dawno temu z mównicy sejmowej, że nie ma takiego podmiotu, który mógłby zweryfikować skład Trybunału Konstytucyjnego i niech nikt nie próbuje tego czynić. W dniu dzisiejszym mamy niestety zjawisko polegające na próbach podważania składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego, chociaż jest to tylko jedna ze ścieżek weryfikacji działalności tego Trybunału.
A padło to z tych samych ust, to podważenie Trybunału, dodajmy.
Tak.
Tak. Panowie, jak to jest, że czytamy ten sam tekst, sędziowie czytają ten sam tekst, a diametralnie odmienne oceny, wnioski z tego tekstu wysuwają? Konstytucja jest jedna, prawo jest jedno. Na czym to polega? Może proszę wybaczyć naiwność mojego pytania, ale to wychodzi przy sporach nie tylko u nas, choćby Stany Zjednoczone, taki spór pamiętny sprzed kilku lat, kiedy prezydent Trump już kończył swoją kadencję i mianował skład jeszcze sędziego, który tam był wakujące stanowisko i on go zamianował, był wielkie larum, że dlaczego. Mi chodzi o sam spór o skład. Gdyby prawo było do aplikacji jedynie, to niezależnie od składu werdykty powinny być takie same, a przecież wiemy, że tak nie jest. Nie tylko w Polsce.
Proszę bardzo.
Ja mam wrażenie, że to jest proces, który ma charakter celowy, bo w moim głębokim przekonaniu ci prawnicy, którzy teraz odczytują konstytucję w taki, a nie inny sposób, wcześniej odczytywali ją zupełnie inaczej. Przykładem jest na przykład prezydenckie prawo łaski. Jeśli spojrzy się do doktryny, czyli do prac wybitnych prawników sprzed 2015-16 roku, no to ci prawnicy generalnie nie kwestionowali na przykład znany karnista, procesualista, profesor Wartość tego, że prawo łaski prezydenckie to także abolicja indywidualna, czyli uwolnienie odpowiedzialności karnej przed prawomocnym orzeczeniem. No teraz te poglądy w jakiś sposób ewoluowały.
To prawda, natomiast ten przykład, o którym powiedział mój przedmówca, jest o tyle symptomatyczny, że był taką pierwszą, powiedziałbym, próbą podważenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który również tę kwestię przesądził, a także, no niestety, jest podjętą, wedle mojego przekonania z przyczyn czysto politycznych, próbą negatywnej weryfikacji podważenia, zakwestionowania prezydenckich prerogatyw, czego nie czyniono wcześniej. A teraz to uczyniono wprost. Ten znamienny przykład o negacji prawa łaski przez Sąd Najwyższy, a także negacji prawa łaski przez Sąd Powszechny, co warto podkreślić w ostatnim czasie, ten znamienny przykład wymaga dopełnienia poprzez wskazanie, że nie chodzi tu wcale wyłącznie o przedstawione ostatnio do wiadomości publicznej przez jednego z ministrów podręcznik profesora Waltosia. Chodzi tutaj także o inne poglądy doktryny. Chodzi tutaj także o dorobek jurysprudencji Sądu Najwyższego sprzed II wojny światowej, w gruncie rzeczy, który, powiedziałbym, prezentował poziom, no, na pewno nie niższy niż poziom obecnego orzecznictwa.
Czyli mamy pewną tradycję prawniczą, do której się odwołujemy, pewna jakby to było, no, tradycja, tak? Wypracowana przez wiele dziesięcioleci. Pewne decyzje nie były, pewne kryteria, prerogatywy nie były nigdy kwestionowane przez wiele, wiele lat i nagle okazuje się, że one są kwestionowane. Tak, to tu panowie mówicie o tych autorytetach prawniczych, tak. Jeszcze z przedwojennych.
Dokładnie tak.
Dokładnie tak, ale tu chodzi o sam proces dochodzenia do storpedowania pracy Trybunału Konstytucyjnego, a także niestety ugodzenia w te fundamentalne przepisy konstytucyjne, które statuują rolę prezydenta Rzeczpospolitej. I ten proces został podjęty. Oczywiście z przyczyn, które ja pozwolę sobie jako obywatel ocenić jako przyczyny polityczne, czysto polityczne.
Słyszymy dzisiaj, panowie, premier ogłosił, że pojawi się uchwała sejmowa, zmierzająca do dotycząca Trybunału Konstytucyjnego właśnie tutaj, aby uzdrowić sytuację. Znowu to słowo znane nam, uchwała, w tych tygodniach się pojawia. Czy można uchwałą wprowadzać reformy w Trybunale Konstytucyjnym?
Absolutnie nie. Uchwała Sejmu jest aktem prawa wewnętrznego jako taki. Wiąże tylko Sejm, podległe Sejmowi podmioty. Uchwała Sejmu, i to trzeba z całą mocą stanowczo powiedzieć, nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. Wystarczy spojrzeć do Konstytucji, artykuł 87. Tam wyraźnie wskazano, co w Polsce jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. I w tym zestawieniu uchwały sejmowej nie ma.
Oczywiście, że w tym zestawieniu uchwały sejmowej nie ma. Poza tym chcę powiedzieć, że ignoruje się w ten sposób. Nie mówię, że ignoruje się skutecznie. Natomiast ignoruje się na szczytach władzy to, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociaż nie tylko ten Trybunał, ale powielokroć, przez długie lata uważał za fundamentalny wymóg niezawisłości sędziowskiej. To znaczy trwałość kadencji. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj do czynienia z jakąś próbą, nie wiemy jeszcze jaką, ale jakąś próbą zweryfikowania kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Karania tych sędziów niewygodnych, tak można powiedzieć.
W gruncie rzeczy tak, poprzez odsunięcie ich od pracy orzeczniczej, skutecznej pracy orzeczniczej, chociaż na tyle, czy ona będzie skuteczna, to czas pokaże, ponieważ oczywiste jest, że skuteczność pracy Trybunału Konstytucyjnego wymaga uwzględnienia, że istnieją podmioty zobowiązane do realizacji jego orzeczeń. Te podmioty negują realizację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I mamy tutaj do czynienia, jak powiedziałem, zarówno z tą znamienną sytuacją dotyczącą prawa łaski ze strony prezydenta, które to prawo łaski jako zastosowane abolicyjnie było weryfikowane przez Trybunał Konstytucyjny. No i mamy też do czynienia właśnie z kwestią negacji roli Trybunału Konstytucyjnego w niedawnym bardzo orzeczeniu Sądu Najwyższego, do czego doszło obecnie, wprost. Gdy Sąd Najwyższy, jak powiedziałem wcześniej, uznał, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie nie pełni swojej funkcji konstytucyjnej. De facto tak powiedział.
A to się wpisuje taką jakby szerszą w cudzysłowie tradycję, bo Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał był przy tym stwierdził, że KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, nie jest Krajową Radą Sądownictwa taką, o której mowa w Konstytucji. Nawiązując do tego, co pan sędzia Schab powiedział, no, Sąd Najwyższy nie miał i nie ma takiego uprawnienia, żeby kontrolować, oceniać konstytucyjność tych przepisów, które fundują to, w jaki sposób tworzona jest Krajowa Rada Sądownictwa.
No oczywiście dodać należy do tego, co powiedziano przed chwilą, że ta konstrukcja, ten wywód, moim zdaniem przewrotny wywód, mający podważyć status Krajowej Rady Sądownictwa, zupełnie abstrahuje od treści przepisów Konstytucji, która określając skład Krajowej Rady Sądownictwa jednoznacznie odsyła do ustawy mającej sprecyzować i precyzującej organizację, tryb działania, sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, poza tymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa, którzy niejako z mocy zapisów Konstytucji wchodzą w jej skład. Chodzi tutaj o osoby reprezentujące Sejm, Senat, ministra sprawiedliwości, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego oraz przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I taka ustawa została uchwalona, po czym podkreślić trzeba, że wydanie tej ustawy, podpisanie tej ustawy i wprowadzenie jej w życie realizowało wedle wiodących konstytucjonalistów w Polsce, realizowało wymóg naprawy sytuacji, w której Krajowa Rada Sądownictwa wybierana na podstawie poprzednich przepisów, tych sprzed grudnia 2017 roku, była wybierana z naruszeniem wymogu kadencyjności, pełnej, jednoznacznej, jednolitej kadencyjności. Wobec powyższego są profesorowie, a ich poglądu tak naprawdę skutecznie nie podważono, którzy wskazują, że jeżeli mamy sięgać do weryfikacji prawidłowości powołania Krajowej Rady Sądownictwa, to trzeba w pierwszej kolejności rozpocząć od tej Krajowej Rady, która działała na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.
Natomiast jeśli chodzi o te przepisy, które są teraz przepisami obowiązującymi, to w 2019 roku zostały te przepisy poddane kontroli Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że ta norma, która mówi o tym, że sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera Sejm, jest zgodna ze wzorcem konstytucyjnym.
Panowie, każdy system, nasz też system prawniczy, ma pewne, nazwijmy to kolokwialnie, bezpieczniki. Pewne władze są podzielone, blokują się nawzajem i tak ma być. Bo dzisiaj mamy chyba trochę takie sytuacje wysadzenia ich w powietrze, tych bezpieczników różnych, poprzez takie, powiedzmy to, chyba anarchizowanie systemu prawniczego w Polsce. Do czego to może prowadzić? Czy to już ma miejsce? Czy mamy jeszcze dzisiaj jakieś bezpieczniki?
Proszę ojca, sytuacja jest taka, że mamy do czynienia z wypadkami z bardzo krótkiego czasu, w których gwałtownie drogą podejmowania aktów nie mających umocowania w ustawie zasadniczej neguje się działanie podstawowych instytucji. Oczywistym jest, że takim bezpiecznikiem jest Trybunał Konstytucyjny. To nie ulega żadnej wątpliwości. Rola Trybunału Konstytucyjnego jest marginalizowana. Zobaczymy, co stanie się z tym dalej. Tak, bardzo delikatnie mówiąc, ponieważ zapowiedzi, które są udziałem polityków, zakładają wprost, jak już powiedziałem wcześniej, ugodzenie w kadencyjność sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wobec powyższego nie tylko mamy do czynienia z perspektywą faktycznej bezskuteczności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ale także z pozbawieniem ich kadencji.
I tutaj różne poglądy pojawiają się w tej przestrzeni medialnej. Po pierwsze mówi się o sędziach, którzy nie powinni być sędziami, potem wskazuje się na sędziów, którzy jakoby z naruszeniem innych przepisów objęli Urząd Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aż nawet do takich radykalnych poglądów, że cały Trybunał Konstytucyjny powinien być, i tutaj zacytuję, wygaszony.
No właśnie. Oczywiście uchwałą chcę zwrócić uwagę Państwa.
To słowo jest ważne, uchwała.
Tak, ono jest bardzo ważne, ponieważ mamy do czynienia z aktem pozaprawnym, gdy chodzi o płaszczyznę konstytucyjną. W gruncie rzeczy uchwała nie może stanowić, jak powiedział sędzia Michał Lasota, zasadniczo nie może stanowić aktu prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast wtedy, kiedy ona ma charakter prawotwórczy, jak sam stwierdzał Trybunał Konstytucyjny, może być poddana weryfikacji przez Trybunał Konstytucyjny. Wobec powyższego mamy do czynienia z perspektywą taką, że Trybunał zajmie się badaniem uchwały, która podważać będzie samoistnienie Trybunału Konstytucyjnego. To też musimy mieć na względzie.
Dobrze to nie wygląda, powiem szczerze. Panowie, my mówimy tutaj o takim poziomie bardzo wysokim. Trybunał Konstytucyjny, centralne organy państwa, tak? Ale też sobie zdajemy sprawę i teraz tego chcę dotknąć, że te sprawy centralne, wysoko dziejące się w Warszawie, one do nas już docierają, czy dotrą prędzej, czy później do naszych sądów lokalnych, regionalnych, tak? Czym to może skutkować? Czy my jako obywatele w tej sytuacji możemy mieć pewność co do wyroków, które zapadają cały czas codziennie w naszych sądach? Mówi się gdzieś o pewnych, o jak to nazwać, o uznaniu jako niebyłych nominacji pewnych sędziów. A to są tysiące spraw które się zadziały przez te lata, ich wyroki były przez nich były wydawane.
Proszę Ojca, taki ostrożny szacunek przedstawiony przed panią przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa to, ile mnie pamięć nie mieli, 6 milionów orzeczeń kończących postępowania w różnych sprawach, karnych, cywilnych, rodzinnych. Sędziowie, którzy zostali powołani przez pana prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w tym trybie tej ustawy, która teraz jest kwestionowana.
6 milionów spraw.
6 milionów spraw.
Spraw, to ile to jest osób, to sobie możemy teraz pomnożyć. Każda sprawa ma co najmniej dwie strony.
Ile życiorysów.
Ile życiorysów, ile sytuacji nieodwracalnych.
Tak, natomiast ja chcę uzupełnić tę wypowiedź poprzez zasygnalizowanie pewnego znamiennego faktu wskazującego na nierzetelność, a wręcz przewrotność argumentacji. Otóż w listopadzie 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął pewne bardzo głośne, bardzo ważne orzeczenie dla polskiego sądownictwa, w którym stwierdził wprost i potem to powtórzył, że prezydencka nominacja wręczona sędziemu nie podlega weryfikacji sądowej. To jest wypowiedź bliska cytatowi. O tym się oczywiście nie pamięta. A jeżeli ktoś pamięta, to zatem celowo o tym milczy. I teraz oczywiście stoimy przed perspektywą taką, że podjęte zostaną działania zmierzające do weryfikacji, zaraz pokrótce wyjaśnię, dlaczego użyłem tego słowa, tysięcy sędziów, oczywiście milionów orzeczeń. I teraz poglądy są różne, bardziej radykalne, a są to poglądy, które wypływają z kręgów bliskich obecnej władzy i to trzeba mieć na względzie, są takie, że po prostu ludzie, którzy otrzymali status sędziego przy zastosowaniu znowelizowanych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, powinni ów status utracić. Inne poglądy są nieco bardziej, powiedziałbym, umiarkowane, że chodzi tutaj o indywidualną weryfikację poszczególnych osób. Weryfikację na płaszczyźnie politycznej, to nie ulega żadnej wątpliwości.
Nie z automatu a priori, z góry, tylko...
Tak, dokładnie. Natomiast wówczas, gdy owi luminarze wiedzy prawniczej, tak pozwolę sobie powiedzieć o tym z przekąsem, pytani są, no to co w związku z powyższym z orzeczeniami tych sędziów?
Właśnie.
Tłumaczą już, że wzruszenie tych orzeczeń będzie bardzo trudne, czy wręcz jest niemożliwe, czy jest niecelowe i nie należy wprowadzać trybu tej weryfikacji. Najogólniej mówiąc, poza tymi przepisami, które wedle niektórych pozwalają na to w dniu dzisiejszym. No ale inni z kolei, bardziej zdystansowani do polityki, tak bym powiedział, twierdzą, że jeśli prawnikom da się do ręki argument w postaci negacji statusu orzecznika jako sędziego, to da mu się do ręki trudny do przełamania argument zmierzający wprost do podważenia wyroku. Z samego tylko faktu obsady sądu, która zostanie uznana za nienależytą.
To wydaje się logiczne wtedy. Jedno pociąga.
Jak najbardziej. Wobec powyższego mamy w tym momencie skuteczne podcięcie na długie, długie lata samych fundamentów państwa prawa. O tym trzeba pamiętać.
No i pewnej takiej też wiarygodności państwa. Chyba to jest jednym z cech konstytucji naszej państwa. Chyba zaufanie wobec państwa, wiarygodność państwa, to są chyba wartości bardzo ważne.
To są wartości bardzo ważne i niestety pozwolę sobie powiedzieć, i mówię to jako obywatel, ale także ośmielę się powiedzieć o tym jako sędzia. Są to wartości bardzo odległe dzisiaj. Ponieważ stoimy w obliczu sytuacji, w której pod znakiem zapytania stanie, a stanąć może, praktycznie funkcjonowanie każdej państwowej instytucji. Trzeba pamiętać, że jeżeli teraz sięga się po uchwały sejmowe jako instrument negacji działania poszczególnych instytucji, no to daje się taki instrument działania do ręki kolejnym rządom, kolejnym sejmom, kolejnym sądom najwyższym. I coś, co jest marzeniem, jak sądzę, Polaków, myślę, że to jest marzenie Polaków, to znaczy pewność państwa prawa. Legnie w gruzach na czas, którego określić w tej chwili się nie da.
Ale to panowie tutaj mówimy, to co pan mówi, panie sędzio, to mi się kojarzy z jednym słowem, anarchia.
Proszę ojca, nie jest dobrze, także ze względów czysto polemicznych odpowiadać pytaniem na pytanie, ale ośmielę się, jeżeli ojciec pozwoli. Ale jeżeli to nie jest anarchia, to cóż to jest zatem? Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której, że tak powiem, przełamanie stabilności działania instytucji państwowej sięga sytuacji, w której jeden sędzia oświadcza stronom postępowania, że niniejszym nie podejmuje się pracy z drugim sędzią zza tego samego stołu sędziowskiego, powołując argumenty natury przeróżnej, od politycznych, po argumenty czerpane z życiorysu sędziego.
Mówimy o czym, co się dzieje.
Tak. To jak mamy nazwać działanie, które tak naprawdę lokuje się całkowicie naprzeciw elementarnym wymogom przestrzegania prawa, choćby w sądach?
A żeby może tak to bardziej zobrazować, jeśli chodzi o sędziów, którzy są tymi nowymi sędziami, to na niespełna 10 tysięcy sędziów, bo tylu mamy sędziów sądów powszechnych w Polsce, sądów rejonowych, okręgów apelacyjnych, to ci nowi sędziowie to około 3 tysięcy, czyli prawie 30% stanu sędziowskiego.
To prawda. To jest prawie 30% stanu sędziowskiego. Są to oczywiście sędziowie wszystkich szczebli, ponieważ chodzi tutaj zarówno o nominacje otrzymane po to, aby sądzić w sądach najniższych szczebli, ale także są to nominacje awansowe. Więc powyższego czego mamy tych sędziów na wszystkich szczeblach naszego sądownictwa i no, powiedziałbym, zredukowanie wedle poglądów, które ja osobiście uznaję za polityczne i to takie bardzo agresywnie polityczne, liczby sędziów do tej nieuwzględniającej owych 3000 zrujnuje na dziesięciolecia perspektywę funkcjonowania państwa prawa.
W jednym z sądów okręgowych w Polsce, to jest nieduży sąd okręgowy, w wydziale cywilnym, tak jak w wielu innych wydziałach cywilnych sądów okręgowych, rozpoznawane są sprawy tak zwane frankowe. Tutaj chodzi o roszczenia 100 umów kredytowych, gdzie kredyt był określony we frankach szwajcarskich. Na chwilę obecną w takim wydziale na pierwszy termin rozprawy czeka się około 2 lat, 2-2,5 roku. Tych spraw cały czas przybywa. W takim wydziale tych starych sędziów, tak nazwijmy ich, starych i tych nowych, jest mniej więcej po połowie. W sytuacji, gdyby ci nowi sędziowie z tego wydziału, z tego czy innego, z tej czy innej przyczyny odeszli, no to oczekiwanie na sprawy frankowe przedłużyłoby się co najmniej o kilka dodatkowych lat.
Ja chcę uzupełnić wypowiedź pana sędziego Lasoty o taki znamienny przykład. Otóż jeden z sędziów, którzy okrzyknięci zostali, że tak powiem, odważnymi obrońcami konstytucji, osoba o bardzo radykalnych poglądach, nie będę podawał nazwiska, myślę, że środowisko wie, o kim mówię, bardzo daleko idących poglądach także, gdy chodzi o zredukowanie kadry sędziowskiej wedle tych argumentów, o których mówiłem przed chwilą. Wówczas, gdy miał sprawę jako kredytobiorca frankowy w jednym z sądów okręgowych w Warszawie, przyjął wyrok, który wydał sędzia powołany na swe stanowisko wedle ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w treści przez niego zanegowanej. A więc tam, gdzie chodziło o interes i to interes żywotny, materialny, tam, no, że tak powiem, zagrał egoizm, a nie altruizm czy walka o konstytucję. No, trzeba o tym pamiętać.
Na koherencję.
Całkowicie.
Panowie, pora na naszych telewidzów. Poszerzamy grono dyskutantów poza naszą tutaj trójkę w studio. Drodzy Państwo, sędziowie a konstytucja, tak brzmi temat naszych rozmów. Są z nami dwaj sędziowie. Jest pan sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i pan sędzia Michał Lasota, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Zapraszamy Państwa do udziału w naszej dyskusji, do pytań, do Państwa też spostrzeżeń, refleksji. Któż, pewnie może nie tak spytam, ale wielu z nas miało do czynienia, czy ma z sądami, a więc temat jako żywo dotykający bardzo wielu z nas spraw bardzo żywotnych. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, które są już do Państwa dyspozycji. dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla użytkowników sieci telefonicznej w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300 lub 536 600 400 i dla naszych telewidzów dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Sędziowie, a konstytucja. Są z nami sędziowie i oczekujemy na Państwa głosy, na Państwa pytania do naszych rozmów niedokończonych. Panowie, mamy sytuację, gdzie troszkę przypomina scenę z Misia. Proszę wybaczyć porównanie, ale nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobi na tej zasadzie? Czyli pewne rzeczy dzieją się, pewne rzeczy się dokonuje polityką faktów dokonanych. My tu mówimy, sędziowie, panowie mówicie, że to jest, nie ma mocy prawnej. Uchwała, nie ustawa i te różne sytuacje, o których wiemy z mediów. No ale życie się toczy dalej. Pewne rzeczy się idą dalej, pomimo tego, że one według rozeznania tutaj sędziów nie mają mocy prawnej. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?
No to mamy tutaj do czynienia z sytuacją dwojaką. Nie mamy pana płaszcza, ale kiedyś zostaniemy zapytani przez odpowiednie władze, przez odpowiednie instytucje, co zrobiliśmy z pana płaszczem. Wobec powyższego warto zastanowić się nad tym, czy przypadkiem tego płaszcza dobrze nie poszukać. Albo przynajmniej nie znaleźć wytłumaczenia tego, co się z płaszczem stało. Tak, żebyśmy byli dla kogokolwiek choćby wiarygodni. Powiem w ten sposób. Ruina instytucji państwowych przeprowadzona bezprawnie może zostać dokonana, tylko trzeba pamiętać, że ta ruina ma na celu wzniesienie jakiegoś własnego gmachu, jakiejś własnej konstrukcji. Jeżeli zaneguje się kadencyjność, zaneguje się reguły, wedle których można weryfikować istnienie instytucji państwowych poprzez nadanie im nowego kształtu na przykład, także personalnego, no to zaneguje się pewność tego, że nasze dzieło będzie trwałe. Otóż to dzieło nie będzie trwałe. Trzeba pamiętać, że żadna władza nie trwa wiecznie. I sięganie do argumentacji stricte politycznej po to, by łamać ustawodawstwo, jest krótkowzrocznością ewidentną. Wobec powyższego to nie jest tak, że to, co się w tej chwili dzieje z instytucjami, to są rzeczy nieodwracalne. One będą bardzo trudne do odwrócenia zapewne, no ale kiedyś pewna bardzo znana i kontrowersyjna dziennikarka, pytana w pewnej bardzo znanej i kontrowersyjnej gazety zresztą, pytana o to, dlaczego podjęła się pewnych reguł gry, które zostały powszechnie uznane za manipulację. To taką, powiedziałbym, bardzo poważną manipulację o zasięgu ogólnopolskim, udzieliła znamiennej odpowiedzi. To nie my wybraliśmy boisko. Więc jeżeli ktoś takie boisko proponuje, to jest jego wybór. Ale myślę, że wybór bardzo krótkowzroczny.
Ale na boisku też są jakieś reguły gry. Nie warto tutaj.
Akurat teraz wybrano takie boisko, reguły gry, na którym ustalane są w trakcie gry.
Jedni grają w piłkę nożną, inni grają w rugby.
Trochę tak.
Trochę tak. Mamy telefon od naszego telewidza. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwita.
Teraz i zawsze.
Witam ojca oraz panów.
Witamy pana. Pana imię?
Na imię mam Tadeusz, dzwonię z Gdańska.
Kłaniam się.
Słuchając rozmów panów sędziów, zacząłem się zastanawiać, co człowiek potrzebuje do swojego życia, między innymi od państwa. Potrzebuje pewności, stałości, że prawa, które obowiązują tego człowieka w tym państwie, są stałe albo zmieniają się w taki sposób, że bronią go przed bezprawiem, które może państwo zastosować w stosunku do niego, jego rodziny, jego majątku, po prostu do jego życia. To na przykład zastanawiam się, przyjeżdża do Polski 300 tysięcy nowych, no nie będę mówił, bo na to też są paragrafy. Ci ludzie muszą gdzieś mieszkać. I na przykład nasz Sejm podejmie uchwałę, że każdy z nas ma odstąpić jeden pokój. Zrezygnować ze swojej własności. Nie ustawę, tylko uchwałę. I będzie egzekwował to siłą. Czy ja będę mógł iść do jakiegoś sądu, który rozstrzygnie sprawę między mną a sądem? Bo przecież wiadomo jest, jak mówi mi pewien prokurator, to rucznik marynarki wojennej, że jest, sprawa była karna, że jest tyle paragrafów, że każdego z was mogę powiesić, a było nas 80 osób wtedy. I człowiek wtedy no, miał tą pewną no, nadzieję, że stanie przed sędzią, który go zrozumie. Niestety nie stanęliśmy przed takim sędzią. Ale ja bym chciał mieć tą pewność, że w moim kraju jest takie prawo, które nie tylko ściga nas, zwykłych obywateli, ale także, który kiedyś powie tak, pan miał możliwość, wyście mieli wszystkie argumenty w swoim ręku, żebyście mogli rządzić tym krajem, ale niestety łamaliście jego podstawowe prawa, no i ten kraj upomniał się, żebyście za to odpowiedzieli. A nie, że ktoś teraz jest tam ministrem na przykład od kultury, potem będzie miał immunitet, wyjedzie sobie na 5 lat i nikt mu nic nie zrobi. Potem wróci, będzie stary, zmęczony. Pan sędzia powie, no niestety, no już jest stary, zmęczony. Nic mu nie można zrobić.
Przedawniło się coś.
Nie można było zrobić nic z ludźmi, którzy do nas strzelali. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję, panie Tadeuszu, z Bogiem. Panowie, wiarygodność państwa do tego tematu, chyba nasz słuchacz nawiązuje. Czy państwo jest po mojej stronie?
Państwo jest po mojej stronie wtedy, kiedy daje mi, mówię także o sobie, poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa prawnego. Pan w swojej bardzo ciekawej wypowiedzi, myślę, że płynącej z głębi doświadczeń różnorakich, życiowych i długotrwałych, powiedział, że to jest dla niego rzecz, gdy chodzi o relacje obywatel-państwo, najistotniejsza i ma rację. Ma rację, natomiast słyszeliśmy w tej wypowiedzi, że owo poczucie bezpieczeństwa gaśnie. Że to poczucie bezpieczeństwa budzi znaki zapytania, budzi lęk. Precyzując, brak poczucia bezpieczeństwa oczywiście budzi u obywatela lęk. Wobec powyższego no, mamy do czynienia, myślę, z rosnącym zjawiskiem braku zaufania do państwa. Które to zaufanie jest absolutnie fundamentalnym prawem osoby mającej prawo do poczucia bezpieczeństwa w relacjach z państwem. Tak bym to skomentował.
W ostatnim zdaniu wypowiedzi pan Tadeusz nawiązał do stanu wojennego i do braku jakichkolwiek konsekwencji dla autorów, dla sprawców tylu cierpień, też dla wykonawców tych decyzji, dla funkcjonariuszy. Czy to i ten stan trwa przez całe dekady. Mówimy, komunizm w Polsce upadł, ale nie można nikogo, i tu nie chodzi o zemstę, wiemy o tym dobrze, chodzi o poczucie sprawiedliwości, tak? Skazać za to, co uczynił. Zginęli ludzie i nikt za to nie odpowiada, nie ma winnych, tak? Czy to, o czym mówimy dzisiaj, może odchodzimy troszkę od tematu, wchodzimy w pewne takie analizy, może metafizyczne, bardziej duchowe. Czy to nie jest grzechem pierworodnym III Rzeczpospolitej? no, i teraz nam się odbija czkawką w jakimś sensie może tutaj. Tak.
Niestety, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to wygląda to w ten sposób, że cały czas w służbie są sędziowie, którzy w czasie stanu wojennego orzekali w sprawach karnych i skazywali osoby, które na przykład roznosiły ulotki na bardzo surowe kary pozbawienia wolności.
Tak, to jest pierwsza rzecz. Rola tych sędziów rośnie w dobie obecnej, co trzeba sobie jasno uzmysłowić i mamy potem o przykłady. Tak, oczywiście, potrzeba sprawiedliwości, która ściśle wiąże się z tym, o czym mówiliśmy poprzednio, to znaczy z potrzebą bezpieczeństwa w relacjach z państwem, nie mogła pominąć, to jest moje prywatne zdanie, ale przecież nie tylko moje, nie mogła pominąć, tak, użyję tego słowa, weryfikacji sędziowskiej, wówczas, gdy doszło do przełomu państwowego w Polsce w roku 1989, natomiast pominęła z przyczyn, które wymagają wnikliwego badania przez historyków w dalszym ciągu, ponieważ tak się składa, że gdy chodzi o losy sądownictwa na przełomie epok, że tak powiem, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako wiodącej siły narodu oraz III Rzeczpospolitej, losy sądownictwa tak naprawdę są udokumentowane w sensie wiedzy publicznej w sposób dość fragmentaryczny, ale istotnie pominięto coś, co stanowiło fundament nadziei na lepsze państwo. I to właśnie uważam za zasadniczy grzech, zasadnicze zaniechanie, tak to ujmę, wówczas, gdy wkraczaliśmy, już jako ludzie dorośli, wkraczaliśmy do nowej Polski z wielką nadzieją.
Mamy telefon, zaraz go odbierzemy, tylko dodam jeszcze, święty Augustyn mówił, takie porównanie użył, czym się różni państwo od bandy złoczyńców. Państwo pobiera też od nas podatki, pewne ogranicza nam pewne nasze wolności w imię tego, że państwo coś mi daje w zamian. Państwo mi chroni, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Jeśli tego państwo mi nie daje, to czymże się różni od złoczyńców, od łupieżców na drodze, pisze święty Augustyn.
No, jak zawsze ma rację.
To tylko taka bardziej refleksja niż pytanie. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, pana imię?
Jacek, dzwonię z Łodzi. Serdecznie dziękuję za ten program. Pozdrawiam serdecznie ojca i pana sędziego Michała
i Piotra.
I chciałem się odnieść najpierw do takiego powiedzenia sędziego, który powiedział, tam się kończy prawo człowieka, gdzie się zaczyna prawo drugiego człowieka. Więc jeżeli oni naruszają prawo, to pozbawiają siebie prawa. A poza tym drugi problem, taki, który to prawo jakby zawieszone na kołku. Owszem, dużo dobrego zrobił PiS, ale wycofywał się kilkakrotnie pod naciskiem Unii. A strategię można porównać polityczną do wojskowej. Można się wycofywać, ale nie zawsze. Bo w końcu znajdziemy się w okrążeniu bez spraw żadnych i mordowani. I tak samo w przepaść możemy wpaść. Dlatego to był błąd pana prezydenta, ale mam nadzieję, że teraz dotrzyma słowa i będzie kategorycznie. Poza tym jeszcze trzecią, ostatnią rzecz poruszam. Wojska należą, sprawy wojskowe do pana prezydenta. Więc jeżeli będzie nawet policja bierna przyglądać się przestępcom, to powinien wojsko zmobilizować do obrony obywateli i mediów i sędziów. Dziękuję. To wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, panie Jacku.
Nowego roku, aby się to uspokoiło jakoś.
Czego sobie wszyscy życzymy na pewno. Tu w takie szczegóły nie wiem, czy będziemy wchodzić. Kto co ma uruchamiać, panowie?
Myślę, że to są kwestie o charakterze politycznym. To pozwolimy się poprosić o zwolnienie z odpowiedzi na
tak, natomiast
takie pytania.
Oczywiście Michał ma rację, natomiast chcę uprzejmie wspomnieć i odwołać się do tego, co mówiłem poprzednio, że ugodzenie w społeczne poczucie bezpieczeństwa i pragnienie poczucia bezpieczeństwa prowadzi właśnie takich refleksji. kto i kiedy wyprowadzi wojsko na ulicę. Czy my naprawdę chcemy żyć w takim kraju? Nikt nie chce żyć w takim kraju. I nie chcemy państwa, w którym nasze dywagacje o życiu publicznym, nasza rozmowa o życiu publicznym sprowadza się właśnie do mnożenia argumentów siły. Po prostu nie tego chcemy.
To wynika też z pewnej bezsilności.
Tak, z braku poczucia bezpieczeństwa. Zdecydowanie.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Już mogę?
Już pan może, witamy na antenie. Pana imię?
Dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Fromborka.
Witam panie Piotrze.
Witam
bardzo.
Ojca, no i mądrych panów. Nie? Bardzo mnie to zajmuje. Pod koniec, bo mszę oglądałem w radiu, bo nie ma, no ale mniejsza o to. Bo mnie to bardzo zainteresowało, sędziowie, nie, i konstytucja. No, ja to myślę, tak jak tu wspomnięte, że od 89 roku też myślałem inaczej, że to wszystko się zmieni. A to są, bo miałem w 81 roku, powiesiłem krzyż w szkole, bo tą szkołę budowałem, nie? No i w czasie pracy, później 16, miałem sprawę, bo mnie zwolnili, lojalności nie podpisałem, bo chcieli. I w Brniewie miałem sprawę i moja ławnik taka była, nie, no i powiedziała, że to są rozgrywki polityczne. A ja powiedziałem tak, o ile to rozgrywki polityczne, to domagam, żeby sąd wojskowy mnie sądził. Jestem robotnikiem, nie kierowcą, tylko nie politykiem. Chociaż lepiej się znam, jak byle jaki polityk, nie? No i coś, później dali porucznika wojskowego. Za 2 tygodnie.
Panie Piotrze, mam taką prośbę, bo trudno teraz, żeby pan nam całą swoją historię opowiedział, bo to byłoby ciekawe, ale nie teraz, nie mamy aż tyle czasu. Jeśli pan ma jakieś pytanie, czy refleksję taką jednozdaniową, dwuzdaniową maksymalnie do naszych gości, to bardzo proszę.
Nie było dekomunizacji, że to zdrajcy, gdzie teraz jest Bolek, co konstytucję, ja 2 kilo mąki zmarnował godny tego, ja nie podpisał lojalności.
Panie Piotrze, czy my się słyszymy? Czy pan mnie słyszy, panie Piotrze? Halo?
Dla mnie Donald Tusk to dyplomatołek, a to co, kto...
Panie Piotrze, tutaj nie ma miejsca na obrażanie tutaj ludzi w tym momencie. Rozumiem, że... No, czy jakieś pytanie, panie Piotrze? Rozumiem, że nie ma pytań, tylko tutaj bardziej takie tutaj swoje refleksje. Ale cały czas tak to chyba o to chodziło pana Piotra. Ten żal nie braku rozliczenia przeszłości tutaj gdzieś. To jest bardzo mocno odzywa się raz po raz w naszych telefonach, naszych słuchaczy.
Cóż, rozliczenie przeszłości uznawane było i uznawane jest w dużej mierze dotychczas za warunek konieczny sprawiedliwości. Przywrócenia ludziom wiary w sprawiedliwość. Nie ma sprawiedliwości bez odpłaty za zło, po prostu.
Panowie, czy teraz patrząc na to, co się dzieje u nas dzisiaj, teraz w Polsce, tak się pytam, czy jaka jest perspektywa, ale też czy środowisko sędziowskie, tak zapytam, trudno, wiem, że panowie teraz jakoś może chcę, żeby panowie ocenili swoich kolegów. Czy jak może się spodziewać szacunku, autorytetu, poważania, kiedy sami sędziowie podważają sędziów innych, ich autorytet? Czy to nie jest strzelanie sobie w stopę, nawet jeśli słyszymy, że to jest chęć reformowania systemu, uzdrowienia systemu? Czy można leczyć, nie wiem, dżumą czy cholerą?
No moim zdaniem ojciec ma rację, że w sytuacji, kiedy sędziowie sami siebie nie szanują, sami się podważają, to nie mogą oczekiwać, że społeczeństwo będzie ich szanowało.
To po pierwsze, proszę natomiast pamiętać, że samą istotą sprawnego funkcjonowania sądownictwa, które zachowuje więź, należytą więź ze społeczeństwem, jest zaufanie. Jest przekonanie o tym, że niezależnie od tego, jaki werdykt zapadnie, wydali go bezstronni fachowcy, co jest wiodącą przesłanką szacunku dla sądów i dla jego werdyktów. I w tej chwili mamy do czynienia z destrukcją od wewnątrz, po prostu. I to na masową skalę. Wobec powyższego nie należy spodziewać się, aby to i tak relatywnie niskie zaufanie do sądów, nie oszukujmy się, ono zawsze takie było w Polsce,
Ja może, jeśli mogę,
oczywiście.
Ilustruję to takim przykładem, który tak bardzo utkwił mi w pamięci, w jaki sposób przekłada to się na sprawność postępowania. W jednym z wydziałów karnych jednego z sądów stołecznych rzecz wygląda w ten sposób. Spływa sprawa. Sprawa jest sprawą stosunkowo łatwą. Mogłaby być, jak to się mówi, załatwiona, czyli rozstrzygnięta na pierwszym terminie. Czyli tak, jak powinna być zgodnie z przepisami, z dobrymi obyczajami. Sprawa wpływa. Jest wyznaczany ten pierwszy termin. Pierwszy termin jest wyznaczony na 30 maja. Zarządzenie o wyznaczeniu pierwszego terminu nosi datę 4 kwietnia. Zatem mamy niemal 2 miesiące na to. I sędzia, który kwestionuje swoich kolegów, swoje koleżanki, wywodzi, że nie są to sędziowie, dopiero tego 30 maja, wtedy kiedy odbyć się miał ten termin, oświadcza, że nie wyjdzie na salę z tymi sędziami. Skutek jest taki, że zamiast zakończyć sprawę wyrokiem, takim czy innym, to już są kwestie merytoryczne, w które nie wchodzimy, sprawa nie jest zakończona, sprawa się przedłuża i dopiero we wrześniu, w październiku zapada wyrok. W tym czasie osoba, która jest tym oskarżonym w tej sprawie, no, jest pozbawiona wolności, ale nie na mocy prawomocnego wyroku, tylko jest tymczasowo aresztowana.
Z powodu wewnętrznych problemów tak, sędziów.
Jakaś czysta złośliwość, no nie wiem, czy są jakieś inne procedury, żeby... Mówię o tym deklaracji sędziego, że w tym dniu ogłasza, że z tymi sędziami nie orzeka. Mając 2 miesiące...
Nawet jeśli to były 2 miesiące, żeby taką deklarację złożyć.
Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy pana. Pana imię?
Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Bardzo proszę.
Witam serdecznie naszych gości, witam serdecznie księdza prowadzącego. No ja pozwoliłem sobie przedzwonić, no skracam z racji tego, że już mało czasu zostało, z taką refleksją, która myślę dobrze, żeby wybrzmiała, bo czy mówimy w tej chwili o sędziach, czy o sytuacji w telewizji, czy o pewnie innych jeszcze uchwałach, które będą miały miejsce. Proszę Państwa, tu ma miejsce bardzo niebezpieczny precedens, dlatego że to jest tak naprawdę zamach na ustrój. Wiemy, kto będzie w następnym Sejmie za kilka kadencji. Precedens to jest zdarzenie w dziejach, które można się powoływać. I ja, że w latach 20. nie wiem, czego był pewien polityk, z którego wszyscy się śmiali, którego roku wybrali na kanclerza. I tego typu precedensy są naprawdę, ale to naprawdę niebezpieczne, zwłaszcza, że w Polsce też są siły, no w tej chwili pozaparlamentarne, ale tu myślę z chęcią, aby tego rodzaju precedens. Także to tyle, przechodzę na odbiór. No i mimo wszystko życzę nam wszystkim no, szczęśliwego nowego roku. Błogosławieństwo.
Dziękujemy panie Kazimierzu, kłaniamy się. Panowie, rola precedensów tutaj, czy to będzie w przyszłości, jako to, co się teraz dzieje, będzie można, no, może być użyte jako precedens?
Powiedzieliśmy już o tym. Proszę ojca, zadam pytanie, a dlaczego nie? Jeżeli przyjęto takie reguły gry...
Ale czy precedensem jest coś, co jest no,
to dlaczego nie?
Nielegalne?
Ale ja nie mówię tego w sensie aprobaty. Ja mówię, że może zabraknąć motywacji, by tego nie robić. Politycy mogą ulec pokusie. Władza kusi. A jeżeli raz skutecznie, choćby na czas krótki, złamano konstytucję, osiągnięto cele instytucjonalne, osiągnięto władzę, pogłębiono ją.
Warto było, powiedzą.
Tak. Dlaczego nie zrobić tego ponownie? I wtedy urośnie nam precedens. Rzeczywiście wtedy urośnie nam precedens. Jako sędziowie bardzo tego nie chcę.
Dokładnie tak. Może się okazać, że taka droga na skróty, bo to jest ewidentnie droga na skróty, to okaże się no, pokusą, dużą pokusą. Politycy nie będą z tej pokusy mogli zrezygnować.
To pan wie mówić o precedensie w sensie decyzji polityków, że jest to skuteczne. Oceniamy
jak obywatela.
Tak, jest to skuteczne dla polityka, a więc podosięgam, tak. Ale czy precedens w sensie powołania się w uzasadnieniu wyroku? Czy to może też posłużyć dla sędziego na wokandzie w przyszłości te kazusy dzisiejsze, które mamy dzisiaj przed oczyma?
To znaczy, powiem w ten sposób. Mamy do czynienia absolutnie z sytuacją, w której pewne fragmenty uzasadnień orzeczeń są wykorzystywane wedle własnych moderacji politycznych, niestety, ze strony orzeczników. Tu już oczywiście płaszczyzna wyboru poszczególnych fragmentów, zapisów z uzasadnienia jest dowolna, ale tak się robi.
Trzeba zaznaczyć, że te fragmenty nie mają żadnej mocy normatywnej w świetle konstytucji.
Nie mają.
Ale w aktach to już jest.
W aktach jest. Sędziowie, że tak powiem, cytują poszczególne zapisy z orzeczeń Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Oczywiście za płaszczyznę użycia tychże stanowisk, tychże poglądów czy fragmentów poglądów uznając w gruncie rzeczy, w moim przekonaniu, to co stanowi ich polityczne credo. I tak się dzieje. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z dowolnością.
Przedstawiono nam jako sędziom do zaopiniowania projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości regulaminu urzędowania sądów powszechnych. W ramach tego projektu minister proponuje, żeby tych sędziów, którzy zostali powołani w roku 2018 i później, wyłączyć z rozpoznawania spraw o włączenie sędziów, kiedy przyczyną włączenia ma być właśnie fakt powołania w tym czasie. I za podstawę takiej propozycji minister, czy też osoba, która przygotowała ten projekt dla pana ministra, wskazuje orzeczenia NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja cały czas powtarzam i chciałbym, żeby inni to też przyjęli, sędziowie, obywatele, że to nie są źródła prawa. Mógłbym jakby w kontrze do tego, co przedstawiono w tym projekcie, po bardzo krótkiej analizie, po bardzo krótkim badaniu, sprawdzaniu, przedstawić tyle samo orzeczeń również SN-u, również NSA, również TSUE i również OTPC z tezami przeciwnymi.
Dokładnie tak.
Dowolność argumentacji, wybaczcie państwo, panowie, moje wyrażenie, dowolność argumentacji jest wręcz porażająca.
Tak, porażająca, natomiast to, że mamy do czynienia ze zjawiskiem porażającym, wynika z faktu, że odrzucono pracę prawniczą. Odrzucono argumentację prawną.
Ale czy pan wie, czy...
Przyjęto inną.
Czy to, czego teraz jesteśmy świadkami, nie wiem, czy to pytanie jest natury prawniczej czy politycznej, panowie rozsądźcie, czy to, czego jesteśmy świadkami, czy to można nazwać jakimś takim pełzającym przewrotem ustrojowym w Polsce?
Ojciec zechciał użyć uprzednio słowa anarchia, co zasadniczo, kierując się moimi obywatelskimi przekonaniami, do których mam prawo, potwierdziłem. A czy anarchizacja życia społecznego nie jest pełzającym politycznym przewrotem? Jest. Dla mnie, jako obywatela, syndromem czy oznaką tego przewrotu jest negacja konstytucji. Po prostu.
Czy
mamy miejsce?
I powołanie się na inne autorytety, jak tu pan sędzia Michał Lasota powiedział, które nie przewiduje polska konstytucja.
Ale jak najbardziej. Ja pozwoliłem sobie zacytować takie orzeczenie, może wrócę do niego, z 19 listopada 2019 roku w bardzo głośnej sprawie. Było to orzeczenie bardzo wyczekiwane, ponieważ ono jako pierwsze tak naprawdę dotyczyło konsekwencji stosowania znowelizowanych przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa dla statusu sędziowskiego. To było bardzo ważne orzeczenie. Przytoczę ponownie tezę, że fakt nominacji wręczonej sędziemu przez prezydenta nie podlega weryfikacji sądowej.
Nie ma takich narzędzi? Nie istnieje takie narzędzia?
Nie używa się tego cytatu już teraz. Nie. To orzeczenie owszem jest cytowane w sposób, który osobiście uważam za pokrętny, natomiast akurat tego zapisu i szeregu innych.
Ale też dodajmy, panowie, że prezydent jest ostatnim ważnym, bardzo ważnym, ale ostatnim ogniwem całego procesu nominacji sędziów. Sejm, Senat, tam to się odbywa, tak? Prezydent akceptuje to.
Chodzi tutaj, no nie.
To może ja chciałbym tak podkreślić, przypomnieć, bo w przestrzeni publicznej, medialnej to w różny sposób jest to wysławiane. Są osoby, które powinny być luminarzami dla każdego prawnika, które twierdzą, że sędziowie są powołani przez Krajową Radę Sądownictwa. Otóż nie, Krajowa Rada Sądownictwa wnioskuje do prezydenta, a prezydent, korzystając z swojej prerogatywy konstytucyjnej, powołuje sędziów. To prezydent powołuje sędziów.
Pamiętajmy o tym, dlatego że powoływanie sędziego, o czym powiedział pan sędzia Michał Lasota, stanowi prerogatywę prezydenta, której dotąd nie ośmielano się negować.
Sędzia Schab jeszcze zwrócił uwagę na to, że kwestia krajowej sądownictwa była także i wcześniej poddana sądowi Trybunału Konstytucyjnego. 5 albo 6 razy i 5 albo 6 razy Trybunał Konstytucyjny uznał wcześniej, że jeśli chodzi o procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa, jest ona niezgodna w tym czy innym aspekcie z konstytucją, między innymi jeśli chodzi o kadencje, konkretnie kadencje indywidualne. Niemniej nikomu nie przychodziło do głowy, żeby z tego tytułu kwestionować to, co na mocy swojej prerogatywy uczynił prezydent, czyli powołał sędziego.
To po pierwsze. Natomiast po drugie, no, trzeba powiązać nowelę, ową kwestionowaną nowelę ustawy o KRS z grudnia 2017 roku właśnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, który bynajmniej nie zawierał w swoim składzie osób o kwestionowanym obecnie statusie.
Panowie, zwykły obywatel, to też w telefonach już miało dzisiaj kilkakrotnie. Jaką ma możliwość, żeby obronić się, spytam tak. To znaczy, jeśli pewnie jego wyroki, które już zapadły w jego sprawie, będą nagle wycofywane, tak? Kiedy zobaczy, choćby, nie wiem, teraz sytuacja z mediami. No, mamy takich wiele rzeczy dziejących się równocześnie dzisiaj. Jak wyrazić niezgodę na to, co się dzieje? Jak się obronić siebie? Jak wyrazić niezgodę? No, tu popadło kilkakrotnie takie gdzieś ocierać się o użycie siły. No tego nie chcemy, tak?
Nie. Proszę ojca,
nie da się wyemigrować gdzieś do...
Mowa oczywiście i o tym pewnie będziemy mówili z Michałem. Do tego się ograniczymy. Nie będziemy mówili niczego, co traciłoby konotację wynikającą z spełnionej przez nas służby. I niczego, co miałoby konotację polityczną, bo tego nie chcemy i tego nam nie wolno. Ale powstaje pytanie. Czy ów obywatel, który pragnie mieć pewność prawa, kształtowanego także jako jego sytuacja, jego zbiór praw i obowiązków przez orzeczenia sądowe, może być pewien, że te okoliczności o znaczeniu prawnym, które były przedmiotem jego procesów, nie zostaną poddane jakiejś formie weryfikacji. Nie mamy takiej pewności. Niestety nie mamy takiej pewności. Reszta należy do obywateli.
Wiele pytań, mniej odpowiedzi niestety. Drodzy Państwo, padało dzisiaj w naszej audycji wiele słów gorzkich i mocnych, pełnych niepokoju. Bardzo świadomie, drodzy Państwo, mówiliśmy o problemach, nie o nazwiskach. Są z nami sędziowie, drodzy Państwo, a więc panowie, i słusznie, bo tego oczekujemy od sędziów, chcą być ponad sporem politycznym. Mówimy o sprawach, które dotyczą prawa, polskiego prawa, które powinno być dla wszystkich jednakowe, jednakowo stosowane i stałe, konsekwentne. To, czego nam, jak słyszymy dzisiaj, bardzo, bardzo brakuje. Drodzy Państwo, też dodam tylko i ten, na tym zakończę, że dzisiaj mamy też w Toruniu możliwość studiowania prawa u nas w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy też, mamy ten kierunek, też jak słyszymy brakuje prawników, u nas też jest taka możliwość. Co powiedziawszy, drodzy Państwo, kończymy ten program, tę część naszego programu. Dziękuję panom sędziom za udział, za przybycie. Słyszymy się, drodzy Państwo, w Radiu Maria o 21.30. Byli z nami i są i będą panowie sędziowie, pan Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, i pan Michał Lasota, zastępca pana rzecznika. Sędziowie a Konstytucja. O tym rozmawiamy, o tym będzie w Radiu Maryja o 21.30. Teraz dziękujemy panom i mówimy sobie
bardzo
do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.